Wczesne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
I przeskoczyła wskazówka, właściwie elektroniczna liczba. Jest po godzinie pierwszej, już 49 sekund. Paweł Krytkowski program realizuje w naszym studiu. Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego. Jeśli państwo jeszcze nie słyszeliście, to kłaniam się nisko jeszcze raz, panie dyrektorze.
Ja również.
I wracamy do tematu fenomenu, tego wybuchu popularności muzeów w ostatnich latach w Polsce, nie tylko ze względu na pandemię, bo myślę, że to byłoby za proste, za łatwe, żebyśmy sobie wytłumaczyli to tylko w ten sposób. Po prostu ludzie, tak jak pan powiedział, mają o to chodzić, jest to trendy, ale w tym wszystkim jest jednak trochę haczyków. I tym haczykiem pierwszym jest Józef Chełmoński, jego wystawa, którą ponad grubo 100 tysięcy osób odwiedziło. Pan to potrafi sobie wyjaśnić, no bo to nie był aż tak topowy, powiedziałbym, moim zdaniem, malarz w polskiej historii malarstwa. Oczywiście znany. Wiele osób w domu, ja sam, moi rodzice mieli reprodukcję Lecą żurawie, jednego z najbardziej pewnie znanych jego obrazów. No ale jednak aż 124 tysiące osób, jeśli dobrze liczę, to niewyobrażalna liczba.
Dla nas też nie była wyobrażalna, dlatego że przyznam się, że kiedy planowaliśmy wystawy, przygotowywaliśmy, a zawsze staramy się szacować potencjalną liczbę odwiedzających, stawialiśmy na 70 tysięcy, co i tak byłoby dużą
liczbą. To już będzie, że tak powiem, huk.
Zauważyliśmy po pierwszych dniach, że publiczności nie ubywa, bo czasami jest takie zachłyśnięcie się na początku. I co tydzień sprawdzaliśmy, czy nie pękamy w szwach, dlatego że można się udławić też sukcesem. Jak jest dużo ludzi, to zaczynają się ujawniać problemy, które stają się niekomfortowymi dla odwiedzających. To nad tym wszystkim udało się zapanować. I rzeczywiście naszą wystawę, naszą odsłonę, bo przecież to były trzy muzea, wystawę organizowały, obejrzało nieco ponad 124 tysiące osób. W Krakowie 125. Po raz pierwszy się pojawił podobny wynik w Poznaniu i Krakowie. To też jest dla nas sprawa ciekawa. W Warszawie nieco ponad 200 tysięcy, ale z kolei patrząc na wielkość aglomeracji krakowskiej, warszawskiej, a poznańskiej, to z kolei u nas proporcjonalnie było to frekwencja najwyższa. I rzeczywiście to jest skala fenomenalna. To jest ogromna nagroda dla muzeum, dla wszystkich zaangażowanych. To oczywiście także wielki wysiłek, ale dla takich wystaw warto wiele lat pracować.
Wracam do tego pytania. Dlaczego właśnie Chełmoński tak zagrał?
Dlaczego Chełmoński? Chełmoński reprezentuje malarstwo drugiej połowy XIX, początku XX wieku. To jest najlepszy okres polskiego malarstwa. Po drugie, i on rzeczywiście, on ma różne okresy, ale momentami jest to wybitne malarstwo. Zresztą jest takim artystą, był takim artystą, który dorobił się za życia.
Wielu artystów. Co nie jest regułą.
Co nie jest regułą, albo nie jest wcale takie częste. Dalej trzeba powiedzieć, że no, Chełmoński odpowiada na chyba naszą taką też, nie chcę powiedzieć, że w nasze gusta trafia, ale w pewną naszą wrażliwość, o lepiej, bo przecież te konie był no, fenomenalnym, może obok Józefa Branta, malarzem koni. Pejzaż, wspaniałe ptaki, uchwycone nawet, są całe studia ornitologiczne, jak można tak ptaka fotograficznie przy jakiejś z taką precyzją zaprezentować.
Jak Chełmoński właśnie.
Tak, ale jednocześnie sporo nostalgii, refleksji, także transcendencji, odwołania do wartości już tych najwyższych, religijnych. 120 obrazów Chełmońskiego z kolekcji Muzeum Warszawskiego, Krakowskiego, Poznańskiego, kilku kolejnych muzeów, ale także w tym ponad 30 z prywatnych kolekcji nigdy niedostępnych.
No, i nie byłyby wielko dostępne, gdyby nie ta akcja tak naprawdę. Tak byłyby jest w tych domowych zaciszach.
Co więcej, ludzie kupowali wielki katalog. Kupowali, sprzedaliśmy cały nakład powiększony, jakby dodrukowany przewodnika. Ponad 6 tysięcy przewodników sprzedaliśmy.
To tak jakby Chmoński stał się niemalże taką gwiazdą popkultury. No, to tak jakby przejechał, nie wiem, muzyk i zapełnił stadion.
To jest dosyć...
ponad grubo.
To jest dosyć dla mnie optymistyczne, dlatego że przecież tam nie ma skandalu. Tam nie ma epatowania takimi chwytami, takimi przedstawieniami, które mogą odwoływać się do niższych, czy do jakichś takich nie do końca do okiełznania ludzkich namiętności czy emocji. Wydaje się, i to wielokrotnie mówiłem, że malarstwo Chełmońskiego po prostu przywraca pewną klasyczne poczucie piękna,
estetyki,
ale i dobra, no i gdzieś wiedzie ku prawdzie.
Czyli jest w tym jakaś ludzka tęsknota w takim razie. No i to, że dla mnie niezwykłym odkryciem dziennikarskim było obserwowanie kolejek ludzi, którzy mówili, zaraz zamkną Chełmońskiego, zaraz kończy się wystawa.
A ja powiem, że
to było niesamowite,
że my też to obserwowaliśmy, ale wiedzieliśmy, że nikt ostatecznie, że to zagrożenie się nie zrealizuje, znaczy nie zmaterializuje, nie zrealizuje, nie, dlatego że byliśmy otwarci do ostatniego odwiedzającego. Nikt nie został wyproszony z wystawy. Czasami zamykaliśmy muzeum godzinę po oficjalnej godzinie zamknięcia.
Czyli każdy mógł zobaczyć i nie odzobaczyć, to trochę rzeczywiście...
Nikt nie był wypraszany z muzeum.
Tak, ale mimo wszystko jeszcze na końcu, jak był ostatni dzień, te kolejki, to chyba jeden z takich widoków, jaki będzie towarzyszył mi jako wspomnienie z 2025 roku.
To jest coś, co widzimy oczywiście przed muzeami włoskimi, przed właśnie tymi przywoływaniami.
Sam stałem wtedy, kiedy są darmowe dni na przykład, no to przed muzeami watykańskimi. No to tak się jest. Trochę poczekało, zanim się weszło.
To jest wielka nagroda. My oczywiście staraliśmy się troszczyć o osoby oczekujące. Nie było to takie, nie byli pozostawieni sami sobie. Zresztą uzyskiwaliśmy szereg takich wyrazów wdzięczności, ale to naprawdę proszę sobie wyobrazić, że zrobić wystawę, do której ustawia się kolejka. To jest wielka satysfakcja, wielka nagroda dla muzealnika. Mhm.
Zastanawiam się, dlaczego aż tak bardzo nie zagrała na przykład Olga Poznańska, która jest na świecie bardziej kupowalną malarką, chyba bardziej rozpoznawalną, związana z Poznaniem zresztą dość mocno, no bo to oczywiście też była oglądana artystka, ale powiedziałbym nazwisko większe w takim światowym obiegu artystycznym.
Nie jest to takie proste. Chełmoński z całą pewnością, co by nie powiedzieć, jest nazwiskiem...
U nas.
Jest z całą pewnością nazwiskiem kojarzonym. Ja już mówię o bardzo szerokim odbiorze. Mhm. Jeżeli jego niektóre obrazy, no, bociany, prawda, orka, to są takie obrazy, które są w takim kanonie naszych wyobrażeń. One są po prostu z kart podręczników podstawowego kursu historii czy sztuki. Jesteśmy do tego wprowadzeni. Ale mogę dzisiaj powiedzieć, że muzea oczywiście nie są tylko od wielkich wystaw. Muzea też mają prezentować sztukę mniej popularną i mają prezentować twórców mniej może chodliwych i rozwijać zainteresowania, ale w planach mamy przecież wystawy, które z całą pewnością będą wysokofrekwencyjne.
Malczewski.
to, ale zanim Malczewskiego wymienię, to przecież będzie na przykład wystawa w setną rocznicę urodzin Jana Lenicy, wielkiego polskiego plakacisty. Proszę sobie wyobrazić, że w lutym na przykład tego roku nasza kuratorka Anna Grabowska-Konwent uczestniczy w otwarciu wystawy z naszym udziałem w Tokio.
Jana Lenica właśnie trafi pod japońskie strzechy.
W 2028 roku będziemy mieli wystawę wielką w setną rocznicę. Jestem przekonany, że to będzie wielki, wielki muzealny hit. A rzeczywiście w 2029 roku znowu w koalicji tychże samych Czech, tych samych Czech muzeów, poznańskie, warszawskie, krakowskie, którym my będziemy liderem jako Poznań, Malczewski. Chełmoński to było 120 obrazów i kilkadziesiąt prac na papierze i szkicu. W przypadku Malczewskiego twórczość jest jeszcze większa. Nasz kolega, kurator Arkadiusz Krawczyk, już w tej chwili zidentyfikował około 2000 jego obrazów.
Niesamowicie oczywiście płatny artysta.
Dlatego wystawa będzie, myślę, co najmniej dwukrotnie większa. 250, może 300 obrazów. Prawdopodobnie jeszcze większą powierzchnię przeznaczymy, a już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że ta wystawa będzie dostępna nie 6, a 7 dni w tygodniu. Jesteśmy gotowi także ją prezentować w poniedziałki.
Gdzieś przeczytałem, że katalog związany z tą wystawą ma liczyć ponad 1000 obiektów.
Tutaj kuratorzy, tu będą, znaczy na pewno będzie przewodnik taki popularny, na pewno będzie katalog wystawy, ale jednocześnie ambicją naszych kuratorów, pani Agnieszki Skalskiej, Arkadiusza Krawczyka, ale także kuratorów warszawskich i krakowskich jest to, aby ta wystawa może, nie wraz z wystawą może się nie zakończy, ale zaawansowała pracę nad katalogiem dzieł zebranych. Czy to on będzie drukowany, czy raczej będzie w formie elektronicznej, bo to jest jednak trochę niekończąca się praca, ale trzeba pamiętać, że każda wystawa w poważnym muzeum to jest także projekt badawczy. To nie jest tylko prezentacja najbardziej spektakularna. Mm-hmm. To jest projekt badawczy. To jest czasami odkrywanie, to czasami jest nawet kwestionowanie autentyczności obrazu, bo i tak się zdarza. To są wielkie prace konserwatorskie. Naprawdę przy tym się wiele dzieje. Przecież mieliśmy rok 2025, a to już był bardzo intensywny rok prac nad wystawą, która przecież będzie w roku 2029 i 30 w naszych muzeach.
To o tych planach jeszcze zdążymy porozmawiać. Zaczęliśmy i dobrze, już Państwo niech sobie zapiszą te dwie daty, czyli 2029, mówił Pan Malczewski, 2028 Lenica.
Tak. Lenica. A w 2027 to ważna wystawa europejska, na razie jej nie zdradzam, i otwarcie naszych nowych galerii, znaczy na nowo prezentowanych galerii w Starym Gmachu.
A będziemy jeszcze mówili o 2026, ale wcześniej jeszcze parę innych tematów, które chciałbym poruszyć. No i nie tylko o Poznaniu, przecież jeszcze parę słów o innych muzeach.
Stop!
Nocne rozmowy.
A w nocnych rozmowach Noc Muzeów w Radiu Poznań pytam dyrektora Tomasza Łęckiego o to, jak się zmienia muzealnictwo. Bo ja, jak rozumiem, do pewnych rzeczy jestem przyzwyczajony. To jest oczywiste, że jest odbiorca, jest obiekt, ale to, jak jest opowiadane to wszystko, to się jednak mocno zmienia, bo kiedyś było mnóstwo stereotypów. Myślę, że...
Kapcie.
Kapcie, naftalina, kurz. Pani, która sprząta i przegania każdego, kto porysuje wyfroterowaną czy wypastowaną podłogę. I strach przed taką panią, przed którą się gdzieś tam człowiek kuli, szczególnie jak z wycieczki szkolnej. Co tu się zmieniło, panie dyrektorze? Bo muzea stały się przestrzeniami, powiedziałbym, na pewno o wiele bardziej przyjaźniejszymi niż kiedyś.
Wszystko się zmienia i muzea się zmieniają i dobrze, że się zmieniają, dlatego że rzeczywiście stają się coraz bardziej popularne i coraz bardziej poszerzają publiczność, nie tylko ilościowo, ale jakby docierają do środowisk, które wcześniej może, które nie były takie oczywiste, ich obecność nie była taka oczywista. Mi zachwycają na przykład muzea brytyjskie, które swoje obiekty wypożyczają, a właściwie udostępniają na takich prezentacjach jednego obrazu w szpitalach, w domach starców.
Czyli wędrujące obiekty.
My zresztą mamy podobny pomysł, ponieważ włączyliśmy się w taki projekt Ocalone Dziedzictwo. To we Wrocławiu zrodził się taki projekt, aby profesjonalne ośrodki muzealne wzmacniały czy wspierały funkcjonowanie izb regionalnych, pomagając Kąty Wrocławskie, świetny przykład. Ruszamy w Wielkopolsce. Poprosiłem nasze Muzeum Kultur Świata, mam świetną taką panią Monikę, żeby właśnie w tym projekcie uczestniczyła. I jeżeli izby regionalne, może jeszcze nie szpitale, może tu mamy pewne też trudności, powiedzmy, takie związane z przepisami, ale chciałbym, żeby tak przygotowane, na nowo przygotowane izby regionalne były miejscami mikrowystaw pokazów dzieł sztuki z Muzeum Narodowego, czy obiektów z, nie tylko z gmachu głównego, ale z wszystkich naszych oddziałów, który przecież jeszcze raz przypomnę, to jest tak naprawdę 9 autonomicznych oddziałów, znaczy muzeów, przepraszam, ze swoimi kolekcjami, ze swoimi kustoszami, ze swoją publicznością.
Czyli może być tak, że nie ma, że dzieła sztuki nie są niewolnikami czterech ścian, nie są więźniami, w których są zamknięte, tylko tak jak ten przykład brytyjski pokazuje, mogą wyjść. Zresztą wspomniana dama z Gronostajni w poprzedniej godzinie bardzo często była wypożyczana. O to zresztą też było trochę dyskusji, dlatego że każda taka podróż w jakiś tam sposób też działa na tak cenne dzieło sztuki.
To wszystko jest pod kontrolą, dlatego że to nie są jakieś lekkomyślne wypożyczenia. My też wypożyczamy na wiele wystaw. Sami wypożyczamy. Nie ma wystawy muzealnej, która czasowej, która jest złożona, która jest zbudowana tylko z własnej kolekcji. Mhm. Ale oczywiście, że podpisuje się bardzo szczegółowe umowy. Konserwatorzy muzeum, które wypożycza, określają bardzo precyzyjne warunki. Najbardziej prestiżowe muzea żądają online monitoringu, sami na odległość sprawdzają warunki klimatyczne.
I grubych pieniędzy za to, żeby wypożyczyć, bo to też dzieło może zarabiać.
Tu niekoniecznie. Muzea przy wypożyczeniach, jeżeli to są muzea prywatne albo muzea związane z fundacjami, to tak, ale pomiędzy muzeami obowiązuje zasada nieodpłatnego wypożyczenia, aczkolwiek koszty są często ogromne, dlatego że trzeba zapewnić specjalne ubezpieczenie,
no właśnie,
bardzo profesjonalny transport wraz z ochroną. Swoją drogą, jak przyjeżdżały dzieła na wystawę Chełmońskiego, to była nie lada sensacja, ponieważ to były po prostu konwoje z uzbrojonymi w kominiarkach i z długą bronią strażnikami.
Na ile był Chełmoński ubezpieczony? Czy odpowie pan pomidory?
No to były ogromne pieniądze. Mhm.
Mogę sobie wyobrazić, plaża w Purwil na przykład, pewnie podobnie, gdyby miała gdzieś powędrować.
To jest też, mogę powiedzieć, że należy może plaża w Purwil nie powędruję, ale mogę powiedzieć, że mamy pewien pomysł, żeby plaża Pourville przyciągnęła inne obrazy z Francji. I to się też powoli szykuje.
Zaczynam być zaintrygowany. Panie dyrektorze, czy jest jakikolwiek obiekt, w którym jeszcze żądacie kapci?
Nie, ale w Rogalinie, w Pałacu w Rogalinie, przecież wspaniałym naszym muzeum, związanym z rodziną z rodem Raczyńskich, jest taka skrzynia, która jest symboliczna i ona rzeczywiście jest tą skrzynią na te kapcie, ale te kapcie są tylko jak ułożone na wierzchu, a pod spodem jest skrzynka, która powoduje, że skrzynia jest wypełniona i zdarzają się jeszcze osoby, które nie odczytują tego żartu i próbują przymierzać te kapcie. I tutaj odwrotnie, jak kiedyś pani pilnująca mówiła, proszę założyć kapcie, to teraz mówię, proszę zostawić te kapcie, to jest tylko taki żart.
Ale pan też tak miał, panie dyrektorze, kiedy, czy jako uczeń, czy jako zwiedzający, że zawsze trafiały się panu takie, w których ta gumka z tyłu, tak powiem, była pęknięta, bo ja to chyba byłoby to skazane.
Bywały wielkie, ale trzeba powiedzieć, że to miało też dobre strony, ponieważ ślizganie się po parkietach było niezłą zabawą.
No tak, to prawda. I rzeczywiście chyba sam uskuteczniałem tego typu zabawy.
Niebezpiecznie było na schodach, jeżeli trzeba było pokonać.
Tak, państwo pewnie również mieliście takie doświadczenia kapciowe. Dobrze, ale zmiany dotyczą nie tylko tego, że placówki są się bardziej przyjazne. To jest taka przestrzeń, gdzie rzeczywiście chce się być i przebywać nawet długo, ale także sposób opowiadania, no bo muszę poruszyć ten temat. On jest trochę eksploatowany i trochę w takich stereotypach nowych muzea narracyjne. Czy wy też macie takie pokusy, żeby być tacy bardziej nowocześnie narracyjni, czy jednak klasyczne muzealnictwo w takim typowym wydaniu konsumpcyjnym, jeśli myślę tutaj oczywiście o odbiorze przez widzów.
Muzea narracyjne to raczej domena muzeów historycznych. W zasadzie takimi one powstały przy opowiadaniu o doświadczeniu Żydów, szczególnie Holokaustu, Muzeum Holokaustu. To są doświadczenia amerykańskie, a w Polsce pierwszym muzeum narracyjnym to było Muzeum Powstania Warszawskiego.
Bez wątpienia. Wielki sukces oczywiście.
I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, kiedy zaprezentować by, nie wiem, Stena, Opastkę, w jakiejś bez kontekstu w gablocie, to
nie przemówi.
To nie przemówi. I muzea historyczne, przecież to samo możemy powiedzieć o naszym małym Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Odwachu, a przecież tym bardziej w muzeum tym budowanym, to są muzea, które mają narrację, ale to nie dlatego, żeby odbierać prawo do interpretacji, ale dlatego, żeby osadzać te obiekty w pewnym kontekście. Muzea sztuki
bronią się same. Tak?
One tak rozumiana narracja byłaby oczywiście pewnym uproszczeniem, dlatego że nie można odbierać oglądającemu przestrzeni do odkrywania i tego kontekstu nie da się aż w taki sposób zbudować, ale przecież muzea, i my też to robimy, proponują na przykład taką szybką ścieżkę, na przykład top 10. I wtedy wskazują na te dzieła, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę. Ścieżki dziecięce, to też wprowadzamy, których...
Dynamizowanie zwiedzania.
Tak jest, ale też jakby ułatwianie odbioru tym, którzy po prostu czuliby jakiś przesyt, może by się nawet zagubili. A cała w tej chwili też całe doświadczenie przybliżenia osobom ze szczególnymi potrzebami, słabowidzącym, czy niewidzącym w ogóle, niesłyszącym, łącznie z takimi rozwiązaniami dla osób, które podlegają pewnej emocji, potrzebują wyciszenia. To wszystko się dzieje. Nie zawsze jest to narracja, ale z całą pewnością ułatwiani w odbiorze. To są audiogajdy, to są QR-kody, to są opisy. To wszystko ma ułatwiać. No, wszystkie muzea się coraz bardziej doskonalą, a nie jest dyshonorem, aby wzajemnie się podpatrywać. Taki benchmarking, takie naśladowanie najlepszych jest jak najbardziej dobrze widziane, a muzea nie są zazdrosne i my często sami korzystamy i podejmujemy wizyty studyjne.
Doskonały pomysł pan mi podpowiedział, to po przerwie muzycznej zapytam o pańskie inspiracje i o to, co panu się podoba, jakie muzea chętnie pan by podpatrywał i pościągał różne pomysły tutaj do nas, do Poznania.
Se ouviram gritos da noite, salve de açoite pela madrugada. De sabia, sarique, caxinelê, maracajá, vou de mate, tapere, saciperê, boitatá.
Rozmowy.
The Best of Muzealne Tomasza Łęckiego zostawimy sobie na koniec, a na razie jeszcze chciałbym zapytać pana o inne placówki, nie tylko Muzeum Narodowe, ta siedziba główna, ta perła w koronie, tak to nazwijmy, na Lech Marcinkowskiego przy Starym Rynku, ale proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili rzeczywistość paru innych miejsc, także tych, które w zasadzie zyskały kompletnie nowe życie. Myślę na przykład o Ratuszu czy o Muzeum Kultur Świata.
Muzeum Narodowe to wspólna marka 9 muzeów. Rzeczywiście rozmawialiśmy głównie o głównej siedzibie, o głównym gmachu, czyli o galeriach sztuki polskiej i sztuki europejskiej. Także średniowiecznej, starożytnej. Pozostałe 8 oddziałów to tak naprawdę samodzielne, merytorycznie samodzielne muzea z własnymi kolekcjami. Ja powiem, że łącznie posiadamy 460 tysięcy obiektów muzealnych i one są rozłożone na wszystkie muzea. Zróbmy taką małą wędrówkę od Marcinkowskiego. Tuż dobra. Nad naszym gmachem na wzgórzu Przemysła wznosi się Zamek Królewski w Poznaniu, który stoi na reliktach tych z drugiej połowy XIII wieku. Oczywiście został zrekonstruowany, ale wewnątrz jest Muzeum Sztuk Użytkowych. To jest muzeum, które odwiedza około 100 tysięcy ludzi też rocznie. Ma świetną wieżę widokową, ze świetnym widokiem.
No, tak mało ludzi jeszcze pamięta tej wieży, prawda?
To jeszcze to jest. Chociaż jak się zepsuje winda, bo jest tam dosyć kiepskiej jakości, będziemy ją wymieniali, to słusznie zgłaszane są pretensje. To jest muzeum, w którym też prowadzimy badania archeologiczne i będziemy chcieli wzorem Wawelu. To był pierwszy zamek królewski w Polsce przed Wawelem. Przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu nie było zamków królewskich. Były palacja, były zupełnie inne formy. I myślimy, to znaczy po pierwsze o tym, aby uporządkować. W tym roku będziemy ogłaszali konkurs na zagospodarowanie wzgórza przemysła, który też jest wstydem dla Poznania. Poniekąd także wstydem dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, chociaż jesteśmy właścicielem tylko części tego terenu. I będziemy, a naszym marzeniem jest trasa podziemna, tak jak Międzymurze na Wawelu, pokazująca te relikty średniowieczne.
To jest wykonalne, bo to...
Jest wykonalne. Mamy wstępne takie pomysły. Obserwujemy właśnie kolegów z Krakowa. Teraz idźmy dalej. Schodzimy na stary rynek i w jednym z dwóch takich obiektów, które różnią się architekturą od zabudowy starego rynku, mieści się Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Mhm. Ono jest przygotowane w tej chwili do renowacji, parę prac wykonaliśmy, ale ma niezwykle bogatą kolekcję oręża polskiego od początku, właśnie przez całe 1000 lat, z naprawdę bardzo bogatą kolekcją pamiątek z Powstania Wielkopolskiego. Zresztą kolegów z Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Wielkopolskiego będziemy też częściowo wspierali, szczególnie w pierwszych latach nowego muzeum.
Ono by wymagało pewnie takiego unowocześnienia narracyjnego na pewno. Wszystko jako jest, muzeum historyczne.
Jesteśmy tego przygotowani, startujemy o europejskie pieniądze. Dalej jest Muzeum Poznania w ratuszu i w kamienicach, które jeszcze nie są do końca poznaniakom znane, czy naszym gościom znane, bo nigdy nie było w nich muzeum. Jest to wielki projekt, prawie za 90 milionów realizowany. W tym roku zobaczycie Państwo rusztowania, bo będziemy poddawali renowacji elewację. Wszystko w środku jest od parteru w górę poddawane renowacji. Będzie tam zupełnie nowa ekspozycja, a w kamienicach, które są najcenniejszymi, dwie kamienice, prawie że vis-a-vis ratusza, najcenniejszymi starorynkowymi kamienicami będzie Muzeum Poznania. Ratusz przywrócimy do odwiedzania w roku 2027, a kamienice z Muzeum Mieszkańców w 2029. Obok w kamienicach Muzeum Instrumentów Muzycznych, które w tym roku będzie obchodziło. To jest jedyne w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Zresztą Muzeum Sztuk Użytkowych na zamku też jest jedynym tego rodzaju muzeum w Polsce. Muzeum Instrumentów Muzycznych w tym roku będzie świętowało 80 lat w maju. Jest współorganizatorem międzynarodowego konkursu lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego.
I ma też wspaniałe obiekty właśnie
tak
lutnicze.
Jest. Realizujemy poprzez to muzeum z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina największy właściwie na świecie projekt digitalizacji instrumentów skrzypcowych w najnowszej technologii. To, co będzie chyba, mam nadzieję, że zauważalne, bo to muzeum jest niezauważalne. Są kamienice i trzeba wiedzieć, że tam jest muzeum. Otóż udało nam się uzgodnić z konserwatorem miejskim bardzo ciekawy, gustowny system identyfikacji. I to muzeum otrzyma pewną komunikację zewnętrzną, informację na zewnątrz.
System identyfikacji, czy jak rozumiem, to nie będzie tylko Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale każdy obiekt, tak, muzealny będzie...
Nie, myślę o identyfikacji na zewnątrz, na fasadzie,
tak,
wejściu.
Tak, ale czy tylko Muzeum Instrumentów Muzycznych, czy także inne obiekty? Czy to będzie...
W tej chwili mówię konkretnie w tym roku Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo one jest najbardziej niezauważalne.
Schowane, to prawda.
I dalej, przechodząc, pójdźmy na Mostową, i tam można odwiedzić Muzeum Kultury Świata przed remontem noszącym od wielu lat nazwę Muzeum Etnograficznego. Otwieraliśmy pod koniec października bardzo interesujące wystawy, jedna dotycząca stroju regionalnego i jak on powstaje, kreacja, a druga po prostu egzotyczna, pozaeuropejska, z wspaniałymi kolekcjami pozaeuropejskimi. 40% zbiorów muzeum właśnie tego etnograficznego kultury świata to są pozaeuropejskie zbiory. No i teraz dalej trzeba już opuścić Poznań. Najbliżej do Rogalina. Rogalin, siedziba rodowa rodu Raczyńskich. No wspaniałego. To przecież Biblioteka Raczyńskich. To przecież wodociągi poznańskie. To przecież no, wielkie kolekcje także, które mamy w zbiorach Muzeum Narodowego. W 2015 roku została zakończona piękna renowacja w tym pozapoznańskim muzeum. To pozapoznańskie muzeum odwiedza 100 tysięcy ludzi. To wiele poznańskich muzeów
nie ma takiej frekwencji. To prawda.
Tam też jest przecież nie w muzeum, ale w kościele, czy w krypcie pod kościołem, tuż przy pałacu, grup prezydent, znaczy rodu Raczyńskich, w tym prezydenta Rzeczypospolitej Edwarda Raczyńskiego.
No i ten słynny Matejko, o którym mówiliśmy, z Janą Darek.
Oprócz pałacu jest galeria wspaniałych obrazów, w tym największe rzeczywiście płótno Jana Matejki z Janną d'Arc, dziewica orleańska. Zachwycają się nią Francuzi, szczególnie oczywiście konserwatyści francuscy, bo to jest w ogóle Janna d'Arc dla nich. Tak samo jak zresztą nasza Maria Leszczyńska, żona Ludwika XV, to są najwspanialsze kobiety historii Francji. No i dalej pojedźmy trochę, kilkadziesiąt kilometrów dalej, niedaleko Jarocina, przy Żerkowie, Śmiełów, a Śmiełowie Pałac Gorzeński, Chełkowskich, a w pałacu co mu jedyne, znowu po raz kolejny mówię jedyne, Muzeum Adama Mickiewicza w Polsce.
Ja musiałem sobie to dwa razy sprawdzić, bo ja wiem, że to jest jedyne muzeum. Myślę sobie, Wieszczy Narodowy i mówię, tylko w Śmiełowie i faktycznie okazuje się, tylko w
jest
Śmiełowie.
Jest oczywiście Muzeum Literatury, jest też Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w Ossolineum, aczkolwiek to jest bardziej prezentacja, to nie jest klasyczne muzeum, ale bardzo interesujące. Muzeum Adama Mickiewicza
50-lecie
obchodziło, zwiększyło. To jest oczywiście położone no, dość prowincjonalnie muzeum.
Ale pięknie, ale jak pięknie.
Wspaniale położone. Nie, można tam naprawdę urocze wycieczki odbywać, ale proszę sobie wyobrazić, oni są rekordzistami u nas pod takim względem, że w grudniu, w czasie wydarzenia organizowanego, jednego dnia to muzeum odwiedziło ponad 3000 osób. To nawet na Chełmońskim nie było jednego dnia ponad 3000 osób. To jest związane też z dynamiką kierownika tego muzeum, pana Emiliana Prałata.
Tutaj
i
także
tego
był
zespołu.
Gościem naszych nocnych rozmów.
On bywa wszędzie. Czasami mówimy, że trudno szafę, bo należy się obawiać, aby otworzyć szafę, bo być może tam się pojawi też Emilian
tylko
Prałat.
Pozytyw. To
bardzo cenię jego dynamikę, pomysłowość, świetny zresztą zespół. No i wreszcie pomiędzy Pleszewem a Kaliszem wspaniałe muzeum, zamek w Gołchowie. Ufundowany to oczywiście jest zamek, który ma dłuższą historię, ale został odrestaurowany, odbudowany i utworzone tam muzeum przez Izabelę Działyńską-Szczartoryskich, córkę wielkiego, niekoronowanego polskiego króla księcia Adama Czartoryskiego, przywódcę wielkiej polskiej emigracji, a wnuczka, bo ona była wnuczką z kolei Izabeli Czartoryskiej, tej, która założyła pierwsze polskie muzeum w Puławach.
I dzięki której mamy damę z Gronostajem, bo, o której mówiliśmy, no to nie omieszkam tym razem tak dołożyć, bo to rzeczywiście była niesamowita w ogóle kolekcja i wielka szkoda, że częściowo
a Gołuchów odrestaurowaliśmy. Zachwycająco wygląda ten,
tak, to prawda.
Ten zamek. Tam też była ekranizacja Akademii Pana Kleksa 2. Ten Tajemniczy zamek, to właśnie zamek Gołuchowski, sporo zresztą produkcji filmowych. I to też jest bardzo, bardzo licznie odwiedzana placówka. Mają jakąś nieprawdopodobną publiczność. Zresztą Rogalin i Gołuchów bardzo często, nawet bez naszej inspiracji, trafia na różne, do różnych prezentacji atrakcji turystycznych. To jest niesamowita siła obiektu, to jest niesamowita siła architektury, ale i historii, bo to nie są obiekty atrakcyjne same w sobie, tylko mają duszę.
Mają duszę, ale jednocześnie mimo wszystko wizualnie są niezwykłymi miejscami, szczególnie Gołuchów, który, tak jak pan powiedział, zamek z bajki troszeczkę.
Gdybyśmy tak mieli... jak
nie trzeba już nad Loarę.
Jak nad Loarą, bo to dokładnie stamtąd Izabela czerpała wzorce. I ona, proszę sobie wyobrazić, bo czasami pokutuje takie przekonanie o ziemiaństwie, arystokracjach, o utracjuszach i tacy byli, ale... Tu mówimy o Raczyńskich, czy o Działyńskich, Czartoryskich. To są ludzie, którzy oddawali swoje pieniądze, budując, inwestowali, przeznaczali na budowanie kolekcji, ale nie po to, żeby pławić ją prywatnie wśród tych obrazów. W zamku Izabela nie mieszkała. Jak przyjeżdżała do Gołuchowa, to mieszkała w oficynie albo w Paryżu w hotelu Lambert. Natomiast zamek był od razu przeznaczony jako muzeum. To było jej staranie o zachowanie polskiej kultury.
I zamek był muzeum od początku i dziś jest muzeum, a my za chwileczkę jeszcze, panie dyrektorze, musimy o planach na ten rok porozmawiać najbliższych, bo czasu nam nie starczy, a są wyjątkowo bogate.
Bye.
Nocne rozmowy.
Zdążyliśmy już troszeczkę poopowiadać o planach dalszych tych na 2029, 8, 7 rok. Tymczasem zaczął się 2026. Pan dyrektor Łęcki trochę ostrożnie mówił, że może być niższa frekwencja niż w ubiegłym roku, ale to nie znaczy, że nie ma planów bogatych bardzo, wystawienniczych. I macie pomysł taki bardzo konkretny na ten rok, to te pozostałe parę minut poświęćmy jeszcze na to, żebyśmy to tak podsumowali, to co w tym roku.
Nie samymi wystawami żyje muzeum. Oczywiście mamy bardzo ambitne plany, ale to już one mniej interesują publiczność, takie wzmacniania fundamentu. Mamy także oczywiście programy inwestycyjne, o których już dzisiaj trochę tutaj rozmawialiśmy, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co będziemy prezentowali w postaci wystaw czy wydarzeń, to na początek zapraszam do Tokio, dlatego że w tamtejszej Ginza Graphic Gallery w lutym otwarta zostanie z naszym udziałem wystawa plakatu Jana Lenicy, twórcy polskiej pluszkowy plakatu, bardzo związany z naszym muzeum, mamy wielką jego kolekcję. W drugim kwartale bardzo mocno będziemy prezentowali, to będzie jakby druga odsłona prezentacji odnowionej, przerobionej na wspaniałą, jeszcze bardziej wspaniałą prezentację Galerii Sztuki Polskiej. Jednym z elementów, oprócz wielu wydarzeń, będzie także prezentacja już nie wideoartów, ale filmu Lecha Majewskiego, inspirowanego malarstwem Jacka Malczewskiego, no właściwie ikonicznej kolekcji naszej Galerii Sztuki Polskiej. W maju świętować będziemy 80. rocznicę Muzeum Instrumentów Muzycznych, jak powiedziałem, jedynego takiego muzeum. Będą spotkania, będzie konferencja i będzie to pokazanie silniejsze na zewnątrz muzeum. W czerwcu 40-lecie Muzeum Kultur Świata, Muzeum Etnograficznego i będzie to kolejne jakieś takie skoncentrowanie się, szczególne zaproszenie do tego muzeum. W listopadzie otwieramy wystawę, która ma bardzo ważną inspirację. Wielkopolska plastyka gotycka 1936 łamane na 2026.
Dlaczego taka cezura specyficzna?
To jest wystawa, która nawiązuje do takiej wystawy, która była 90 lat temu w naszym muzeum, wówczas nazywało to się Muzeum Wielkopolskie. Organizowana była, tworzona była przez profesorów i studentów Uniwersytetu Poznańskiego. I na tej wystawie, oczywiście w nowej aranżacji, pojawi się wiele obiektów, które wówczas było prezentowane. Jest to głównie rzeźba. Na co dzień, żeby nie można tej kolekcji obejrzeć, dlatego że ona jest rozproszona po prostu po wielkopolskich kościołach. Mm-hmm. Także współpracujemy tutaj w tym zakresie, w tej wystawie z Muzeum Archidiecezjalnym, ale jednocześnie wpadliśmy na pomysł, aby dogadać się z Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Zamkiem Królewskim na Wawelu i zbudowaliśmy taką jakby triadę. Wrocław zaczyna przed nami jeszcze wystawą gotyku śląskiego. My wchodzimy potem z Wielkopolski, a kończy to takim królewskim akcentem gotyku takiego monarszego, państwowego, królewskiego, właśnie Wawel. To jest fascynująca też współpraca zresztą zespołów muzealniczych. No i w listopadzie zapraszamy nieodmiennie na Zamek Królewski za 5 złotych z różnymi wydarzeniami, które tam będą się toczyły. Trzeba powiedzieć, że listopad nie jest miesiącem, który jest szczególnie wysokofrekwencyjny, a w związku z tą promocją...
Z tym piątek.
Tak, rzeczywiście sporo ludzi zagląda. A do tego jeszcze będziemy kontynuowali taki cykl rozwijający się u nas muzyka w muzeum, który oczywiście związany z Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale przecież mamy koncerty także w gmachu głównym. Współpracujemy z festiwalem Katarzys, a kończymy sezon bardzo wziętym koncertem sylwestrowym. być może pojawią się także formy teatralne w muzeum, na co bardzo liczę, ponieważ na przykład mam nadzieję na taki monodram w Polsce już znany, w niektórych miejscach był prezentowany w oparciu o teksty Witkacego przed obrazami z naszej kolekcji. Proszę wyobrazić, aktor dość znany, bardzo znany w Polsce, prezentuje monodram, mówi Witkacym przed obrazami Witkacego.
Tak, to piękna kompozycja. Mam nadzieję, że tak jak on powiedział, nie tylko samymi dziełami sztuki, czy czystą sztuką żyją muzea, to oczywiście jest połączenie. Panie dyrektorze, kusi mnie, ja muszę o to zapytać, jakie jest pańskim zdaniem najlepsze muzeum na świecie. Nie będziemy, umówmy się, że nie mówimy teraz o Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Nie, no Muzeum Narodowe w Poznaniu nie jest najlepszym na świecie, oczywiście jest cały czas rozwijającym się i czerpiącym z najlepszych. Nie, no byłoby jakąś nieodpowiedzialnością, gdybym powiedział, które jest najlepsze, bo to też jest kwestia zainteresowań. Ja może powiem te,
które pana najbardziej inspiruje.
Które nas inspirują, z którymi zresztą współpracujemy. To jest oczywiście Prado w Madrycie. Zresztą mamy bardzo dobrą współpracę. Zresztą nasza kolekcja malarstwa hiszpańskiego jest najważniejszą w Polsce. Dlatego to nie jest tylko współpraca...
Mamy to u siebie.
Mamy to u siebie, tak. To jest Muzeum d'Orsay w Paryżu. Zresztą na starym dworcu paryskim. Myślę, że mówiąc szczerze, muzeum w takim sensie atrakcyjności i ogarnialności ciekawsze niż Louvre.
No tak, a mniej znane,
ale
no bo wszyscy ciągną do
Monalizy. Chciałbym być tak mało znany jak Muzeum d'Orsay, gdzie oni trzeba po prostu wykupywać bilet na godziny i tam 3000 osób jest jednocześnie w tym muzeum. To jest National Gallery w Londynie. Także to... Myślę, że Państwo pewnie pamiętają, niektórzy z Państwa mogą pamiętać wystawę Wilhelma Hammershoya, duńskiego malarza, mało znanego jednak w Polsce, ale wyjątkowo, taki Matejko, znaczy w innym stylu, ale taki Matejko, jak dla nas Matejko, on dla Duńczyków. I kolejne kooperacje się tutaj odbywają. W Pradze Galeria Sztuki Praska, zresztą kierowana przez Polkę, Alicję Knas, która rozpoczynała swoją karierę w naszym Muzeum Instrumentów Muzycznych. Potem współtworzyła Muzeum Chopina, prowadziła Muzeum Śląskie i wygrała konkurs w Pradze. Mamy Polkę w Narodowej Galerii w Pradze.
Tych taka wychowanka jest, niemal.
Jest mnóstwo i jest czym się inspirować, ale tu nie chodzi tylko o inspirację. My rzeczywiście jesteśmy partnerem dla tych muzeów i prowadzimy wspólne, no takie współpracę kuratorską.
Stawiam kropkę, nie będę pana zatem męczył o wskazanie tego jednego, bo to nie mija się z celem, bo tak naprawdę, tak jak pan powiedział, muzealnicy, to jest jedna wielka rodzina.
Choć oczywiście bardzo dobrą współpracę mamy z polskimi muzeami. Tutaj już właściwie doskonale się znamy. Nie ma rywalizacji. Jako dyrektorzy spotykamy się na kilkudniowych spotkaniach dwa razy do roku. Wszyscy pracujemy na wzrost popularności muzeów.
Życzę zatem takiego dobrego klimatu, żebyście nie rywalizowali, tylko się inspirowali. I chyba życzę panu i wszystkim pracującym w Muzeum Narodowym, żebyście jak najczęściej znajdowali ludzi, którzy gdzieś tam się zagubili, pochowali, bo spędzili kilkanaście godzin i się tak bardzo zafascynowali tym, co mogą obejrzeć u was, że zatracili poczucie czasu, przestrzeni, bo tak naprawdę o to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby troszeczkę uciec od tej naszej szarej rzeczywistości, a muzea to jest doskonałe miejsce ku temu.
Podobnie jak radio nocą.
To prawda. Mam nadzieję, że Państwo mieliście dziś przyjemność z tej rozmowy. Noc muzeów z dyrektorem Tomaszem Łęckim, dyrektorem Muzeum Narodowego. Bardzo dziękuję.
Te dwie godziny minęło jakoś niepostrzeżenie.
A nie jest Pan pierwszą osobą, która to mówi. Paweł Kretkowski program realizował. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. Spokojnej nocy.